Analiza ewolucji lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych dowodzi, że przestało ono być jedynie tradycyjną grupą nacisku. Stało się zaawansowaną technologią polityczną. Współczesne mechanizmy wpływu od superpaców po tak zwany anticipatory reflex, czyli odruch wyprzedzający, doprowadziły do systemowej asymetrii w amerykańskiej demokracji. Zamiast prostego kupowania głosów, lobby stosuje strategię selektywnego odstraszania oraz finansowego kształtowania personalnego składu kongresu. W efekcie ogranicza to autonomię decyzyjną państwa. Wykorzystując koncepcję George'a Washingtona o namiętnym przywiązaniu oraz teorię ekonomii politycznej Mansura Olsona, tekst ukazuje proces przechodzenia od strategicznego sojuszu opartego na racji stanu do instytucjonalnego uwięzienia, czyli institutional lock inaczej. Głównym celem analizy jest wykazanie, że lęk przed wysokim kosztem politycznym sprzeciwu sprawia, iż pewne opcje polityki zagranicznej zostają usunięte z pola debaty jeszcze przed jej rozpoczęciem. Stanowi to realne zagrożenie dla pluralizmu i suwerenności decyzji strategicznych Stanów Zjednoczonych. Każda demokracja funkcjonuje w ramach paradoksu. Z jednej strony wymaga pluralizmu, z drugiej zaś musi pytać, w którym momencie prawo do wpływu przeobraża się w zawłaszczenie władzy. Niebezpieczeństwo pojawia się przy trwałej asymetrii kapitału i informacji. W tej przestrzeni mieści się spór o Israel's lobby. Według Mearsheimera i Walta nie jest to jedna organizacja, lecz luźna koalicja dążąca do utrzymania polityki proizraelskiej. Kluczowe jest badanie konkretnych mechanizmów, a nie przypisywanie sprawczości całym grupom społecznym. Pytanie brzmi, czy efektywność takiej grupy osiąga skalę, przy której konkurencja interesów przestaje się równoważyć. To zjawisko opisują pojęcia political leverage oraz anticipatory reflex. Washington ostrzegał przed sytuacją, w której sympatia do konkretnego kraju poprzedza racjonalną ocenę interesów. Namiętne przywiązanie może tworzyć iluzję wspólnoty i otwierać drogę do manipulowania opinią publiczną. Jeśli demokracja uznaje obcą ingerencję za problem, musi stosować tę samą miarę wobec każdego aktora. W przeciwnym razie suwerenność staje się narzędziem selekcji. Problem pojawia się, gdy sojusz przestaje podlegać rachunkowi kosztów i korzyści, a rewizja interesów zaczyna uchodzić za zdradę. Wtedy język polityki przechodzi w język ortodoksji. Madison nie proponował eliminacji frakcji, gdyż uważał to za niemożliwe bez niszczenia wolności. Jego rozwiązaniem była rozległa republika i system instytucji, które miały zapobiec dominacji jednego ośrodka nad dobrem wspólnym. Współczesna ekonomia polityczna kwestionuje jednak ten optymizm. Mansu Olson wykazał, że niewielkie grupy o skoncentrowanych interesach mobilizują się skuteczniej niż ogromne grupy z rozproszonymi kosztami. To asymetria bodźców sprawia, że demokracja może produkować decyzje, których większość by nie wybrała. Wpływ polityczny to funkcja zasobów, kapitału i zdolności organizacyjnej. Kształtowanie pola preferencji sprawia, że niektóre propozycje nigdy nie trafiają do debaty. Okno Overtona opisuje tu granice politycznej wyobrażalności. W tym kontekście Clifton i Lustig przesuwają spór o Israel's lobby ku analizie strukturalnej. Ich praca to polemiczna diagnoza nadmiernego wpływu lobby na amerykańską politykę zagraniczną oraz analiza relacji między interesami rządu izraelskiego a interesem narodowym Stanów Zjednoczonych. Pozycja ta wyrasta z tradycji Mearsheimera i Walta. W 2006 roku argumentowali oni, że trwałość amerykańskiego poparcia dla Izraela wynika ze skuteczności koalicji proizraelskiej. Dwie dekady później do lobbingu doszły superpaci i cyfrowa mobilizacja. Jednak wpływ nie oznacza pełnej kontroli. Lobby może wzmacniać politykę, którą administracja i tak chciałaby prowadzić. Współistnieje ono z chrześcijańskim syjonizmem czy strategią wobec Iranu. Kluczowe pytanie brzmi, jaki jest krańcowy wpływ tej sieci na decyzje, które bez niej wyglądałyby inaczej? Wymaga to porównania świata rzeczywistego z hipotetycznym scenariuszem, w którym mobilizacja finansowa grup proizraelskich byłaby znacznie mniejsza. Badanie Israel's Lobby jest testem dojrzałości liberalnej demokracji. Sojusz nie przestaje być sojuszem dlatego, że poddaje się go rachunkowi interesów. Czym dokładnie jest Israel's Lobby? To nie organizacja z zarządem i statutem, lecz kategoria analityczna. Opisuje ona luźną koalicję środowisk politycznych, religijnych i finansowych, których wspólnym celem jest utrzymanie silnych relacji Stanów Zjednoczonych z Izraelem. Kluczowe jest rozróżnienie lobby od amerykańskich Żydów. Społeczność ta nie jest monolitem. Dane z 2024 roku pokazują głębokie podziały w ocenie rządu Izraela czy wizji rozwiązania konfliktu. W tym ekosystemie obecni są także chrześcijańscy ewangelicy i neokonserwatyści. Niewielka, lecz niezwykle zmobilizowana grupa obywateli wywiera większy wpływ niż wielokrotnie liczniejsza zbiorowość o słabych preferencjach. Centrum tego ekosystemu pozostaje AIPAC, organizacja dążąca do wzmocnienia relacji amerykańsko-izraelskich. Deklaruje ona zaplecze 6,5 miliona obywateli Stanów Zjednoczonych. AIPAC skupia 5 rodzajów kapitału: dostępu, informacyjny, mobilizacyjny, finansowy oraz reputacyjny, pozwalający decydować o wiarygodności polityków w Waszyngtonie. Współczesne lobby to ekosystem, sieć TH think tanków i fundacji, gdzie wielu autonomicznych uczestników wytwarza efekt kumulacyjny. Kluczowym elementem jest tu chrześcijański syjonizm, na przykład organizacja Christians United for Israel, licząca ponad 10 milionów członków. To dowodzi, że poparcie dla Izraela często wypływa z protestanckiej teologii i konserwatywnej kultury, a nie tylko z tożsamości żydowskiej. Istnieją też grupy takie jak J Street, które popierają Izrael, lecz krytykują jego rząd i dążą do rozwiązania negocjowanego. W 2026 roku organizacja ta ogłosiła stworzenie funduszu Super PACs o wartości 3 milionów dolarów, by wspierać kandydatów odpowiadających jej wizji pokoju. Przypadek J Street odsłania problem definicyjny. Czy organizacja proizraelska, lecz sprzeciwiająca się rządowi Netanyahu, należy do Israel's Lobby? To rozróżnienie pokazuje, że lobby nie jest synonimem wszystkich osób po stronie Izraela. Istnieją dwie wizje wsparcia. Jedna utożsamia interes państwa z decyzjami rządu, druga zaś z zachowaniem demokracji liberalnej. Podważa to tak zwany test lojalności. Kolejny poziom struktury stanowią megadonorzy jak Miriam Adelson czy Chaim Saban. Ich wpływ wynika z konstrukcji systemu wyborczego i superpaców. Aktorzy nie muszą sobą zarządzać, wystarczy, że ich działania są równoległe. Efektem jest nadokreślenie polityczne. Sytuacja, w której decyzja ma tyle źródeł wsparcia, że jej zakwestionowanie staje się zbyt kosztowne. Tu teoria spiskowa rozchodzi się z analizą instytucjonalną. Pierwsza szuka tajnego centrum, druga pyta o strukturę bodźców. Współczesny Waszyngton to rynek legitymizacji eksperckiej. To łańcuch produkcji politycznej, gdzie pieniądz musi zostać zamieniony w dostęp, informacje, narracje, a finalnie w decyzje. Kluczowe jest rozróżnienie trzech zjawisk. Poparcie społeczne to autentyczna preferencja obywateli. Lobbying to legalne przekonywanie organów państwa. Leverage to sytuacja, w której przewaga finansowa podnosi koszt sprzeciwu do poziomu wpływającego na autonomię decyzji. Izrael's Lobby definiujemy jako zróżnicowany ekosystem aktorów, którzy zabiegają o bliskie relacje Stanów Zjednoczonych z Izraelem. Definicja ta pozwala zadać pytanie o rzeczywistą siłę tego ekosystemu. Odpowiedzi należy szukać w momentach próby, gdy panuje konflikt, a nie zgoda. Kluczowe jest zatem pytanie, czy po upadku Związku Radzieckiego relacja amerykańsko-izraelska przetrwała dzięki interesom strategicznym, czy też zapewniła to wewnętrzna architektura politycznego wpływu. Przez pierwsze dwie dekady Waszyngton nie traktował Izraela jako niezastąpionego instrumentu strategii. Współistniały trzy logiki: sympatia moralna, polityka krajowa oraz chłodna kalkulacja geostrategiczna. Przykładem jest rok 1948. Harry Truman uznał Izraela 14 maja mimo głębokiego oporu Departamentu Stanu. Jednak lata 50. przeczą tezie, że sojusz był jedynie produktem lobby. Podczas kryzysu sueskiego w 1956 roku Dwight Eisenhower ostro potępił atak Izraela na Egipt. Zmiana nabrała tempa w latach 60. Wojna sześciodniowa z 1967 roku stała się momentem formacyjnym. Zwycięstwo Izraela nad Egiptem, Syrią i Jordanią gwałtownie zmieniło równowagę sił w regionie. W percepcji Stanów Zjednoczonych Izrael przestał być małym państwem wymagającym ochrony. Stał się aktorem zdolnym wytwarzać użyteczną przewagę regionalną. Amerykańska pomoc była relatywnie niewielka w pierwszych dwóch dekadach istnienia Izraela, by gwałtownie wzrosnąć około 1970 roku. Sugeruje to, że zmienną wyjaśniającą nie była presja krajowa, lecz środowisko geopolityczne. Tak powstała koncepcja pomocy jako strategicznego instrumentu powstrzymywania wpływów sowieckich. Wojna Jom Kippur z 1973 roku obnażyła wartość i cenę izraelskiego sojusznika. Od tej chwili amerykańska pomoc wojskowa stała się jednym z trwałych filarów polityki regionalnej. Wsparcie Izraela splotło się jednak z kryzysem naftowym. Prezydent Gerald Ford zapowiedział w 1975 roku ponowną ocenę polityki w regionie. W odpowiedzi 75 senatorów podpisało list, domagając się dalszego wsparcia Izraela. Ten epizod pokazuje powstanie trójkąta instytucjonalnego między Izraelem, Białym Domem i Kongresem. Camp David wprowadził trzeci element architektury. Pokój izraelsko-egipski uczynił Stany Zjednoczone gwarantem nowego porządku. Traktat z 1979 roku zinstytucjonalizował amerykańską obecność w regionie. W lutym 1987 roku Izrael uzyskał status Major Non-NATO Ally, co otworzyło dostęp do szczególnych form współpracy wojskowej i technologicznej. Tutaj pojawia się pojęcie zależności od ścieżki. Patrz dependencje. Instytucje powołane w konkretnym celu mogą trwać długo po zniknięciu pierwotnej przyczyny ich powstania. Koniec zimnej wojny powinien był teoretycznie zmniejszyć strategiczną wartość tego sojuszu. Związek Radziecki upadł. A jednak Special Relations HIP nie została zdemontowana. Suma amerykańskich zobowiązań pomocowych w latach 1946 do 2025 roku wynosi około 175 miliardów dolarów. Współpraca obronna stworzyła wartość wojskową i przemysłową, a proces pokojowy z Palestyńczykami zmienił rolę Izraela w regionie. Lobby nie było jedyną przyczyną relacji, lecz mechanizmem, który pomógł ją utrwalić. Strategiczny aktyw stał się instytucją, co zwiększyło koszt zmiany kursu. W teorii instytucjonalnej to przejście od strategii choice do institutional lock inaczej. Przykładem jest memorandum z 2016 roku, zakładające przekazanie 38 miliardów dolarów pomocy wojskowej do 2028 roku. Kluczowe jest pytanie, czy polityka zbudowana dla konkretnego układu geopolitycznego zachowała zdolność samokorekty po jego zmianie? Państwo dojrzałe strategicznie powinno okresowo ponownie wyceniać każdy sojusz. Historia od czasów Eisenhowera do końca zimnej wojny dowodzi, że amerykańskie administracje potrafiły wejść w konflikt z izraelskimi rządami. Pytanie brzmi, czy współczesny Waszyngton zachował jeszcze tę swobodę? Aby na nie odpowiedzieć, musimy przyjrzeć się AIPAC jako technologii wpływu. Najskuteczniejszy lobbysta buduje przewagę poprzez finansowanie kampanii, definiowanie reputacji i mobilizowanie wyborców. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której polityk sam eliminuje opcje, których konsekwencji się obawia. To przejście od zwykłego dostępu do odruchu wyprzedzającego. W 2026 roku AIPAC otwarcie mówi o walce o proizraelski kongres. Wykorzystuje do tego m.in. Super PAC United Democracy Project. Ta siła musi być widoczna, ponieważ zauważona potęga działa nawet wtedy, gdy nie jest aktualnie używana. Kluczowa jest infrastruktura mobilizacyjna, relacje personalne i zdolność do tworzenia koalicji. To zasób władzy, podobnie jak budżet kampanii. Profesjonalny lobbying redukuje koszt decyzji dla polityka. Decydent potrzebuje skrótów poznawczych, gotowych argumentów od osób, którym ufa. Władza informacyjna sprawia, że pytania docierają do polityka już wraz z odpowiedzią. To przewaga skoncentrowanej preferencji nad rozproszonym zainteresowaniem. Intensywność uczestnictwa bywa ważniejsza niż liczba przekonań, co pokazał przypadek Charlesa Percy'ego w 1984 roku. Należy skorygować tezę, według której AIPAC doprowadził do usunięcia Percy'ego. Wyniku wyborów nie można sprowadzić do jednej przyczyny. Można jednak udokumentować, że środowiska proizraelskie uznały jego porażkę za lekcję. Washington Post pisał o tzw. Percy Factor, mechanizmie nagradzania lub karania polityków finansowaniem wyborczym w zależności od ich stanowiska wobec Izraela. Nie trzeba karać każdego przeciwnika. Wystarczy ukarać jednego w sposób na tyle widoczny, by następni zaczęli uwzględniać tę możliwość. Mechanizm ten nie jest specyfiką wyłącznie AIPAC. Podobnie funkcjonują związki zawodowe, NRA czy przemysł farmaceutyczny. Każde skuteczne lobby dąży do tego, by kilka porażek wyborczych stało się lekcją dla całej klasy politycznej. Wystarczy racjonalny polityk, który waży korzyść z głosowania zgodnie z przekonaniami przeciwko przewidywanym kosztom finansowym i reputacyjnym. To tak zwana trzecia twarz władzy. kontrola nie tylko wyniku sporu, lecz samego zakresu spraw, które w ogóle do niego docierają. Clinton i Lustig określają tę logikę jako anticipatory refleks. W 2021 roku AIPAC wszedł bezpośrednio w finansowanie wyborcze. Rok później powstał United Democracy Project, super PAC zajmujący się niezależnymi wydatkami. W cyklu 2023-2024 organizacja ta zebrała ponad 82 miliony dolarów. Dziś perswazja polityczna jest sprzęgnięta z potężnym kapitałem. Tu pojawia się pojęcie dźwigni. Nie chodzi o proste kupowanie głosów, lecz o zmianę struktury bodźców. Polityk świadomy, że jego stanowisko może uruchomić wielomilionową kampanię w prawyborach, kalkuluje inaczej. Konstytucja gwarantuje senatorowi prawo do głosowania przeciwko AIPAC, ale nie gwarantuje mu reelekcji. Problem ma charakter systemowy. Gdy dostęp do kapitału jest ekstremalnie nierówny, formalna równość praw współistnieje z głęboką asymetrią oddziaływania. Należy zatem przeanalizować mechanizm superpaców i megadonorów. To pozwoli rozstrzygnąć, czy plutokratyzacja polityki zagranicznej jest realnym zjawiskiem analitycznym. Orzeczenia Citizens United oraz Speech Now stworzyły narzędzie pozwalające koncentrować setki milionów dolarów w strukturach formalnie niezależnych od kandydatów. To przejście w stronę tzw. plutokracji wyborczej. Sąd Najwyższy nie zniósł limitów bezpośrednich wpłat na konta polityków, lecz uznał za niekonstytucyjny zakaz finansowania przez korporacje niezależnych wydatków wyborczych. Połączenie tych decyzji stworzyło konstrukcję Super PAC, komitetu pozyskującego ogromne środki na komunikację wspierającą lub zwalczającą kandydata, pod warunkiem, że wydatki pozostają prawnie niezależne od jego kampanii. W centrum sporu znalazły się dwie wizje wolności. Sąd uznał, że pieniądz jest środkiem ekspresji politycznej. Krytycy pytają jednak o deformację równości dostępu do demokracji. To różnica między prawniczą korupcją a politologiczną zależnością. Polityk może po prostu wiedzieć, że konkretna decyzja zapobiegnie pojawieniu się milionowego przeciwnika w prawyborach. Mówimy tu o plutokratyzacji procesu wzrostu wpływu wielkiego majątku w polityce. Rośnie zdolność prywatnego kapitału do decydowania o finansowaniu konfliktów i tematach kampanii wyborczych. System Super PAC nie jest wyjątkiem stworzonym dla Izraela, lecz ogólnym mechanizmem amerykańskiej polityki, który pozwala każdemu megadonorowi na uzyskanie ogromnej dźwigni wpływu. Problem Izrael's lobby wynika z efektywnego wykorzystania reguł dostępnych dla każdego miliardera. Osobliwość tego lobby mierzy się stopniem koncentracji środków wokół jednej osi polityki zagranicznej. Szczególnie widoczna jest to w ewolucji AIPAC, która pod koniec 2021 roku stworzyła United Democracy Project, niezależny super PAC. Te liczby nie dowodzą, że AIPAC może kupić kongres. Wskazują raczej na zdolność organizacji do wejścia w wybrane prawybory z ogromnymi zasobami. To proporcja, a nie kwota, tworzy efekt dźwigni. 10 milionów dolarów może radykalnie zmienić rynek medialny w jednym okręgu. Im mniejsza arena, tym większa wartość zewnętrznego dolara. Tu działa ekonomia selektywnego odstraszania. Pieniądze skierowane przeciwko kilku postaciom zmieniają zachowanie wielu parlamentarzystów. Znaczenie megadonora wynika z połączenia trzech zasobów: pieniądza, dostępu oraz intensywnej preferencji merytorycznej. W październiku 2025 roku Donald Trump w izraelskim Knesecie przypomniał o bliskich kontaktach Sheldona i Miriam Adelsonów z jego administracją. Przypisywał im wpływ na kluczowe decyzje, między innymi uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela oraz potwierdzenie suwerenności nad wzgórzami Golan. Wypowiedź ta pokazuje, że dostęp megadonora do ośrodka władzy nie jest jedynie projekcją krytyków. To istota plutokratyzacji. Nie polega ona na wydawaniu poleceń prezydentowi, lecz na zapewnieniu stałego dostępu do przestrzeni niedostępnych dla zwykłego obywatela. Poważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy pieniądze służą zmianie personalnego składu instytucji. Super PAC może powiedzieć systemowi wyborczemu: znajdźmy innego kongresmena. Izrael's lobby wykorzystało to, przekształcając dawną siłę dostępu w bezpośrednią zdolność oddziaływania na selekcję kandydatów. Nowy model odstraszania bazuje na wielomilionowych kampaniach przeciwko urzędującym politykom. Kiedy sojusz przestaje być przedmiotem racjonalnej rewizji, a samo pytanie o jego koszty uchodzi za akt nielojalności, następuje niebezpieczna zamiana ról. Państwo nie posiada już partnera strategicznego, staje się zakładnikiem własnej politycznej wyobraźni. Czy demokracja, która lęka się liczyć koszt własnych przyjaźni, w wciąż może nazywać siebie suwerenną?